Czas reakcji w Radiu Szczecin.
5 minut po godzinie 12. Witamy Państwa w czasie reakcji, a witają Państwa Aleksandra Mazur-Woloniecka, która program realizuje, Sławomir Orlik przy telefonach, spoglądam przez szybę i jeszcze nie ma, jeszcze przygotowuję ostatnie szlify do dzisiejszego programu Czas Reakcji, ale za chwilę Sławek usiądzie przy telefonach i będzie odbierał Państwa zgłoszenia pod numerem 510-37-36, to jest numer do studia. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, witamy już prawie weekendowo. Piękna pogoda za oknem, mrozik lekki będzie w nocy, trochę zima potrzyma, a już za miesiąc, miejmy nadzieję, zrobi się ciepło. Póki co kominiarze krążą i ci prawdziwi, i ci fałszywi.
Dzień dobry, witam Radio Szczecin. Ja chciałam tylko ku przestrodze zadzwonić do Państwa, żeby może inne starsze osoby przestrzec. Dostaje się na klatki schodowej młody człowiek w wieku 18-20 lat w tych granicach i chce sprzedawać kalendarze. Jest oczywiście przebrany za kominiarza. Jeżeli ktoś odmówi, to rzuca przezwiskami i groźbami, że pożałujesz tego. Na razie do widzenia. Życzę dobrego dnia.
Dziękujemy za ten telefon i za ostrzeżenie. 510-37-32, czy inny numer. Tutaj automatyczny sekretarz nagrywa Państwa zgłoszenia, takie właśnie jak to między innymi. Policji polecamy kominiarza, fałszywego kominiarza. Wszystkie starsze osoby i nie tylko starsze ostrzegamy, proszę zbyt pochopnie nie otwierać drzwi i nie wierzyć w kominiarskie stroje. A jeżeli chodzi o pogróżki, to dodam tylko, że jest to przestępstwo. Jeżeli komuś z Państwa udałoby się na przykład zrobić zdjęcie takiemu kominiarzowi, w cudzysłowie, zapamiętać godzinę, datę dokładnie, kiedy się pojawił, to taką sprawę trzeba zgłosić na policję. Groźby karalne to przestępstwo. Jeżeli ktoś czuje się zagrożony, w niebezpieczeństwie, ktoś boi się po skierowaniu takiej groźby karalnej, ma prawo jak najbardziej zgłosić się na policję. Policja, myślę, że powinna tutaj podjąć jakieś działania. No i w poważnym przypadku może sprawa trafić do prokuratury. To tyle, jeżeli chodzi o fałszywego kominiarza. Teraz jedziemy do Płoni. Skrzyżowanie, o którym mówiliśmy kilka razy w programie Czas Reakcji. Szosa Stargardzka i Przyszłości. Światła, duży ruch, dużo tirów. Niektóre tiry jadąc od strony Stargardu nie wyrabiają i przejeżdżają na czerwonym świetle. Uwagę na ten problem zwrócił jeden z naszych słuchaczy, mieszkaniec tamtejszych okolic. Kilka razy dzwonił do Czasu Reakcji, a teraz odpowiedź kierowcy tira. Posłuchajmy.
Witam, dzień dobry, stały słuchacz. Odnośnie tych świateł zlokalizowanych na ulicy Szosa Stargardzka, tiry jeżdżą na czerwonym świetle. Jeżeli chodzi to tylko i wyłącznie o tiry, sugeruję troszeczkę wydłużyć żółte światło i na pewno tiry nie będą przejeżdżać na czerwonym świetle. Sam jestem kierowcą tira, bardzo często przejeżdżam przez to skrzyżowanie i rzeczywiście zdarza się, że sam nawet osobiście przejeżdżam na żółtym świetle bądź końcówka na czerwonym, ale proszę zwrócić uwagę, jadąc tirem 40-tonowym prędkością 50 km na godzinę, jeżeli światła w pewnym momencie zmieniają się na żółte, a zaraz wskakują szybko na czerwone, nie jesteśmy w stanie wyhamować.
Dziękujemy za ten telefon. Ja nie wiem dokładnie, czy taki tir w terenie zabudowanym w ogóle może jechać 50, no bo tam jest teren zabudowany. Najpierw jeszcze przed tablicą oznajmiającą, że rozpoczyna się teren zabudowany, jest 80, no później wiadomo, już do 50 trzeba zwolnić. Ostry łuk, najpierw skrzyżowanie z ulicą Profesora Żuka, bardzo niebezpieczne. I nie wyobrażam sobie, żeby tam tir w ogóle mógł jechać tą 50. Czy to po pierwsze jest możliwe fizycznie, po drugie, czy to jest w ogóle rozsądne, a po trzecie, czy to jest zgodne z prawem, bo wydaje mi się, że w terenie zabudowanym samochody ciężarowe jednak muszą jechać wolniej niż te 50 km na godzinę. I być może wtedy nie byłoby problemu z wyhamowaniem na tym żółtym, zbyt krótkim być może świetle na skrzyżowaniu szosy Stargardzkiej i Przyszłości. Słuchacz zauważył, ponownie do nas zadzwonił, że nie tylko tiry przejeżdżają na czerwonym.
Paweł, stały słuchacz, dzwonię z Płoni. Skrzyżowanie ulicy Szosa Stargardzka z ulicą Przyszłości. Jechałem od strony ulicy Przyszłości. Od strony Stargardu trzy samochody, trzy osobówki rozpędzone, nawet nie próbowały hamować. Przejechały sobie na bardzo późnym świetle czerwonym. Trzeba było się zatrzymać, żeby przypadkiem nas nie rozjechali. jeżeli tam się nie zrobi jakiegoś porządku, naprawdę jakieś kamery, czegokolwiek, albo łapanki przez tydzień, to nie będzie porządku.
No dobrze, w takim razie sprawy nie odkładamy na półkę, będziemy jeszcze dzwonili na policję, spróbujemy coś uzyskać, no jakiś aparat fotograficzny, który będzie robił zdjęcia, rzeczywiście. Tak jak zresztą przedstawiciele policji nam tłumaczyli, no nie każdy, na każdym skrzyżowaniu ze światłami da się ustawić takie urządzenie rejestrujące wykroczenia, a są to poważne wykroczenia, no oczywiście, że tak, ale w niektórych miejscach, gdzie jest to szczególnie niebezpieczne, o tak jak właśnie w Płoni na skrzyżowaniu szosy z Przyszłości, to myślę, że takie urządzenie by się przydało. Pan Przemek zadzwonił do nas, halo?
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Również jestem kierowcą ciężarówki i chciałem powiedzieć panu redaktorowi, że samochody ciężarowe mogą się poruszać 50 km na godzinę po terenie.
Dziękuję za informację, tak.
Między 23 a 5 rano mogą się poruszać 60. I w Płoni jest taka sytuacja, że tam z Żółku się wyjeżdża od Stargardu do świateł i w ostatniej chwili może wyskoczyć żółty, no i nikt nie jest w stanie wyhamować zestawu ważącego 40 ton w miejscu. Mhm.
Panie Przemku, a tym łukiem pan często tam przejeżdża? Dosyć. I 50 da się przejechać tirem 40-tonowy bez problemu. Ale może by pan zwolnił jednak?
No to już się zależy, jaka jest sytuacja na drodze.
No właśnie, no ale wiedząc o tym, że te światła mają krótkie, żółte, to wypadałoby zwolnić, panie Przemku.
W zasadzie
co?
U nas w Polsce jest ten problem, że są wszędzie za krótkie, żółte.
No, to tym bardziej, skoro pan wie o tym, to jadąc takim 40-tonowym samochodem, to może wypadałoby jednak...
Na każdym zielonym się zatrzymać i poczekać. No.
A tam, gdzie te 50 jest na tym łuku przy skrzyżowaniu z profesora Żuka, proszę panie Przemku zwalniać, dobrze? Tak do 30, do 40 maksimum, dobrze?
Dobra.
Dziękuję bardzo za telefon.
Pozdrawiam.
510-37-32, czujny numer, 510-37-36, numer telefonu do studia. Sławek już jest, odbiera państwa telefony. Turkusowa ruszyła, piękne centrum przesiadkowe z tej okazji. Sporo zmian w rozkładach jazdy, zwłaszcza autobusów. Pojawiły się książeczki, które informują mieszkańców o tych zmianach. A nasza słuchaczka nie wie, w jaki sposób taką książeczkę zdobyć.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, Kijewa i bardzo bym chciała poruszyć temat nowych tras autobusów, bo książeczka, która była na początku wydana, chyba była tylko dla elity. Ja jako rencistka nie jestem w stanie tego zdobyć. Jak to zdobyć? Gdzie się zwrócić?
Nie wiem, ale zapytam, zadzwonię do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, zapytam o te książeczki, może trzeba dodrukować, może gdzieś są. Zapytam i w przyszłym tygodniu poinformujemy państwa, gdzie takie książeczki są do zdobycia. Teraz rzecz o dzikach, temat szczeciński stały już w zasadzie i trochę się znieczuliłem na telefony w sprawie dzików grasujących po naszym mieście, no ale ten telefon, proszę posłuchać.
Dzień dobry, Henryk z Pomorzan dzwonię. Od pętli Pomorzany, Budzisińska w kierunku elektrowni, no grasuje taka watacha dzików, która wszystko zrywa, a wczoraj po prostu byłem zdziwiony. 21:15, 15 dzików goni ulicą Inowrocławską. Nie wiem, czy czekają, aż coś się stanie komuś i wtedy podejmie się decyzję, gdzie ten łowczy jest.
No jest. Czasami się pojawia. Nawet niektórzy bardzo nie lubią jego działań, ponieważ zdaniem niektórych osób są zbyt brutalne. Nie wiem, nie znam się, jeżeli chodzi o te dziki. No kilkanaście sztuk na Pomorzanach, ulica Inowrocławska. Gdzie one w ogóle tam weszły? Przecież musiały przez te tory przejść jakoś tam. Albo już tak się zagnieściły na tych Pomorzanach. Mają takie swoje rezerwaty, do których ludzie się nie zapuszczają. One sobie tam żyją w takiej już prawie symbiozie z mieszkańcami Pomorzan. I nie jest prawdą, jak się okazuje, że te dziki są tam, gdzie ludzie wchodzą, bo jeżeli chodzi o na przykład Warszawę bądź inne peryferyjne dzielnice naszego miasta, no to zgoda, ludzie wchodzą na tereny zajmowane przez dzików i tutaj następuje taki konflikt i obrońcy praw dzików wskazują na to, że to my weszliśmy na ich działki, no ale na Pomorzanach kilkanaście sztuk. Spróbujemy w przyszłym tygodniu, a proszę dzwonić w ogóle w takich sprawach. Spróbujemy w przyszłym tygodniu jeszcze porozmawiać z miejskim łowczym, bądź nawet z przedstawicielami miasta. Co oni na to? Jeszcze jeden gość zadzwonił do nas w sprawie Płoni, skrzyżowania i świateł. Halo.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Norbert z tej strony ze Szczecina. Ja odnośnie tych świateł nieszczęsnych na płoni. Pan redaktor rozmawiał przed chwilą z kierowcą ciężarówki.
Z panem Przemkiem, bodajże. Tak.
Mhm. Tak, i tam pan redaktor się pytał, czy zestawem 40-tonowym w ten łuk można wejść 50 na godzinę. Pan Przemek powiedział, że tak, oczywiście. I pan redaktor jeszcze nadmienił, że wiedząc, że za łukiem są światła, bo często tam pan Przemek jeździ, on może zwolnić nawet do 30 czy do 20 na godzinę. Zgadza się, bo ten pan Przemek wie, tak samo jak i ja, wiemy, że tam są te światła i my zwalniamy. Tak samo przed ulicą tą jakąś Żuka, tak?
Tak.
Która tam jest
do
Wielgowa, tak. Mhm. Natomiast nie ma żadnych oznakowań. Takich na przykład, że światła będą za jakieś 200-300 metrów, że niebezpieczne skrzyżowanie w prawo, bo kierowca, który jest w centrum Polski, on o tym nie wie i on jedzie 50 km na godzinę.
Mm-hmm. No tak, może także rzeczywiście wypadałoby tam uzupełnić to.
Wystarczy dobrze oznakować to, tak jak mówiłem, wydłużyć troszeczkę te światła, bo będzie się to działo. Tylko mówię, to dotyczy, tak jak wcześniej się też nagrywałem u was, dotyczy samochodów ciężarowych. Jeżeli jeżdżą osobówki na czerwonym, no to trzeba, tak jak wcześniej było powiedziane, jakiś
tak jest
po fotoradar.
Dziękuję panu bardzo za telefon i jeszcze w sprawie dzików zadzwonił pan Bogumił. Halo, witam.
Dzień dobry państwu. Tak, sprawa dzików zgłaszana regularnie do Straży Miejskiej. Dzików wczoraj pod balkonami, bo one generalnie w tych terenach się właśnie pojawiają, czyli tam, gdzie ludzie wyrzucają śmieci.
A wiadomo, że wyrzuca się pod balkonami, tak?
Oczywiście. Dzików było wczoraj z żoną na rzeczywistym.
Ale gdzie? Gdzie? Na jakim osiedlu?
Inowrocławska to jest.
Aha, tam,
8,
dobrze.
9, mhm. 10, Boryny, Budziszyńska. One cały czas tutaj w tych rejonach biegają. Generalnie pojawiały się rano. 4:00, 5:00. Wczoraj była to godzina 21:30.
Mhm.
Także nawet na spacer z tym raczej niebezpiecznie.
I z psem, sprawa i bez psa niebezpiecznie. Tak. Panie Bogumile, i to w ogóle apel do wszystkich mieszkańców Pomorzan i nie tylko. Ja zresztą nie jestem zwolennikiem apeli, bo mam wrażenie, że one odnoszą nikły skutek albo żaden. No ale dobrze, zaapeluję. Dziki mają bardzo dobry węch, zdecydowanie lepszy niż pies, psy. I wyczuwają pokarm z dużych odległości. Jeżeli państwo wyrzucają jakieś resztki pożywienia przez okno na przykład, tak, albo nie przez okno, w ogóle na trawnik, pod balkony i tak dalej, to proszę się nie dziwić, że dziki przychodzą. One czują to pożywienie z dużej odległości i dzik jak to dzik przychodzi, żeby się najeść. Tak to właśnie wygląda, więc jeżeli państwo nie chcą mieć dzików, albo przynajmniej chcą ograniczyć liczbę ich wizyt pod swoimi balkonami, to proszę zadbać o czystość w swoim otoczeniu. Dziękuję panie Bogumile za telefon.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
I do usłyszenia. Pozdrawiam. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Z nami jest pan Michał Kaczmarek z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzień dobry panie Michale.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Państwu proponuję teraz otworzyć mapę. Jedziemy drogą krajową numer 10. Ja właśnie otwieram, jadę tą drogą w kierunku Recza. Przed Reczem, jest miejscowość, która nazywa się Wapnica. I wczoraj rozmawialiśmy na temat dwóch jezior, które znajdują się po obu stronach drogi numer 10. Te jeziora to Wapnica Północna, po północnej stronie drogi numer 10 i Wapnica Południowa po południowej stronie drogi numer 10. To jest oczywiście powiat stargardzki. Wczoraj usłyszeliśmy na naszej antenie, że no, trwa procedura, która zmienia status tych jezior, właściwie ściślej mówiąc gruntów pod tymi jeziorami. Do tej pory były to jeziora przepływowe. I rzeczywiście z mapy wynika, że do tych jezior wpada albo wypada jakaś rzeka, zatem przepływowe, przynajmniej na mapie tak się wydaje, one są. Ale według starosty Polickiego nie są. Panie Michale, została wszczęta procedura. Starosta Policki, jak dowiedzieliśmy się, chciał dokonać zmiany wpisu w operacie ewidencji gruntów dla tych właśnie działek i wpisać w miejsce użytku oznaczonego WP grunty pod wodami płynącymi, oznaczenia WS, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi. I Zakończyło się to decyzją dokonującą takiej zmiany, ale nastąpiło odwołanie. I teraz pytanie do pana, panie Michale. Na jakiej podstawie, jakie jest wasze stanowisko w tej sprawie? Czy rzeczywiście faktycznie te jeziora z jezior przepływowych stały się jeziorami z wodami stojącymi? Proszę wyjaśnić.
Panie redaktorze, jest dokładnie tak, jak pan przed momentem wspomniał, czyli to, co pokazują mapy, pokazuje także rzeczywistość. Ze wszelkich informacji, ze wszelkich badań Wód Polskich i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wynika, że to nadal są wody płynące, stąd też działanie starostwa, działanie pana starosty jest dla nas działaniem niezrozumiałym i sami często zadawaliśmy sobie pytanie, dlaczego akurat w tym momencie tego typu działalność została podjęta i dlaczego starostwo podjęło ten temat. Mowa oczywiście o zmianach w ewidencji, tym bardziej, że zarówno Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, jak i wcześniej administrator wspomnianych wód, czyli ówczesny Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, wyraźnie sugerowali, że to nie jest woda stojąca, tylko że jest to woda płynąca. Oczywiście pan starosta powoływał się na ekspertyzę przygotowaną przez niezależnego eksperta. Ta ekspertyza została przygotowana i oczywiście my tą ekspertyzę szanujemy, ale mamy również prawo poddać pewne informacje i pewne sugestie, które się w niej znalazły, pod wątpliwość. I specjaliści Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej przygotowali szereg pytań, które odnosiły się do tej ekspertyzy. No niestety do dzisiaj nie uzyskaliśmy na nie odpowiedzi, no co powoduje, że no nie możemy się zgodzić na to, aby wspomniane przez pana wpisy w ewidencji miały miejsce, gdyż no, jest to po prostu niezgodne z realnym stanem rzeczy. To nie są wody stojące, tylko są te wody płynące.
Panie Michale, ja znam wiele jezior, których właściwie status taki formalny jest nie do końca zgodny ze stanem faktycznym. I tego rodzaju sytuacje trwają od lat, nikomu to nie przeszkadza, nikt specjalnie się tym nie interesuje. Jezioro sobie jest na przykład z wodą stojącą, a faktycznie do tego jeziora wpada jakiś strumyk, jakaś rzeczka, coś z niego wypływa, a zatem na oko jest to jezioro z wodami płynącymi, ale specjalnie nikt nie jest zainteresowany, żeby ten stan formalny był zgodny ze stanem faktycznym. Panie Michale, zaprezentuję panu króciutki telefon naszego słuchacza, który po wczorajszej rozmowie zadzwonił z taką właśnie reakcją, a pana zapytam po tym telefonie, co to zmienia? Co to zmienia? Jak zmienia się sytuacja takiego jeziora, czy takiego, ściślej mówiąc, gruntu pod tym jeziorem, jeżeli
oczywiście
z jeziora, nazwijmy to w skrócie, płynącego staje się jeziorem z wodą stojącą? To najpierw telefon.
Jestem Krzysztof ze Szczecina. Ja w sprawie tych właśnie jezior należałoby się zainteresować może, kto jest zainteresowany kupkiem tych jezior, tak? Lub dzierżawieniem na dłuższą metę. Bo jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Do widzenia.
A właśnie, panie Michale, co to zmienia? Co to zmienia, że jezioro przestaje być jeziorem z wodą płynącą, a staje się jeziorem, zbiornikiem z wodą stojącą? Jak zmienia się wtedy sytuacja i tych gruntów także pod tymi jeziorami?
No, panie redaktorze, na pewno ten telefon od słuchacza jest wiadomością bardzo cenną w kontekście całego zrozumienia tej sytuacji. Ja oczywiście nie mogę się odnosić do ewentualnych planów starostwa, bo my ich nie znamy, ale ja mogę powiedzieć, że w imieniu naszej instytucji, że dla nas statut wody płynącej jest dowodem na to, że my jako Wody Polskie będziemy bronić rzeczywistego charakteru tej wody. Bo prawda jest taka, że jeżeli woda jest zdefiniowana jako woda płynąca, to musi być do niej dostęp publiczny. Czyli nie może być to teren wygrodzony, to może być teren, nad którym będą przebywać mieszkańcy, nad którym mieszkańcy będą spędzać swój wolny czas. To jest teren, gdzie wędkarze mają swobodny dostęp do pomostu. A więc ten teren, nawet jeżeli jest przekazany na przykład obwodowi wędkarskiemu, to nadal musi być teren ogólnodostępny. W przypadku, jeżeli mówimy o wodzie stojącej, no to tutaj może dochodzić do sytuacji, że na przykład potencjalny dzierżawca może sobie taki teren wygrodzić albo użytkować go bardziej według indywidualnych preferencji, niekoniecznie już tak, jak my byśmy sobie to życzyli, żeby traktować na przykład wodę, która mogłaby być przestrzenią publiczną, z której na przykład mieszkańcy mogliby korzystać. Oczywiście nie chciałbym się odnosić do tego jako do ewentualnych planów starostwa, bo my takich informacji nie mamy. Aczkolwiek z naszego punktu widzenia utrzymanie statusu wody płynącej, czyli utrzymanie realnego i faktycznego stanu, pozwoli, żeby mieszkańcy mieli pełną kontrolę i możliwość korzystania
z tego. Mieszkańcy okolic, ale nie tylko dlatego, że tam, jak powiedziałem, przebiega droga krajowa numer 10 i tam często przejeżdżający turyści także zatrzymują się, bo nie opodali.
To są bardzo ciekawe tereny, to prawda.
To są ciekawe tereny i atrakcyjne tereny, trzeba to podkreślić. I być może jest tutaj ukryty jakiś interes, żeby właśnie zrobić z tego wodę stojącą, wydzierżawić. Ktoś mógłby wtedy mieć pełną kontrolę nad tymi obydwoma jeziorami, zwłaszcza nad jeziorem południowym, czyli tym jakby na dole, patrząc na mapę, po stronie drogi krajowej numer 10. Tam jest bardzo łatwy dostęp do tego jeziora. Właśnie tam stoi zajazd, restauracja. Oczywiście to są tylko takie hipotezy, no bo staramy się domyśleć, jaka może być intencja. A może jest to rzeczywiście tylko i wyłącznie chęć uzgodnienia statusu prawnego ze stanem faktycznym. Ale
to, panie redaktorze, tak? Ja pragnę jeszcze dodać, jeżeli możemy, że ta sprawa nie jest zakończona, więc też żebyśmy mieli jasność i żeby słuchacze byli poinformowani, że to nie jest tak, że decyzja jest już ostateczna i podjęta, bo na przyszły tydzień planowane jest zakończenie postępowania przed organem odwoławczym, czyli w tym przypadku jest to zachodniopomorski wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego i dopiero po tej decyzji będziemy mogli podejmować ewentualnie kolejne odwołania, aczkolwiek tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że decyzje zostały podjęte, my podjęliśmy działanie interwencyjne.
Zatem dopóki trwa to postępowanie, trzeba stwierdzić, że decyzja starosty Starogardzkiego nie jest ostateczna i na jej podstawie takie pismo, zresztą to fragment tego pisma otrzymałem wczoraj od pani Alicji Michałowskiej, zastępcy dyrektora RZGW w Szczecinie. Decyzja nie jest ostateczna i na jej podstawie nie powinno się dokonywać zmian w ewidencji. Tak, panie Michale, potwierdza pan to. Nadal są to wody płynące i niczego zmienić na razie nie można, dopóki postępowanie nie zostanie zakończone.
Dokładnie tak, panie redaktorze.
Panie Michale, załóżmy taki wariant, że jednak okaże się, że w tym postępowaniu zapadnie decyzja, że jednak są to wody stojące. Co się może wydarzyć? Już powiedzieliśmy, że przyszły na przykład dzierżawca może ogrodzić takie jezioro, po prostu zamknąć je. To jest jego teren, jego działka. Jest to wszystko zamknięte i już. Może tak być?
My nie chcemy sugerować takich rozwiązań i mówić, że do tego dojdzie, bo...
Ale ja pytam teoretycznie, czy jest taka możliwość. Prawda.
Panie redaktorze, na mocy prawa wodnego, które weszło w życie 1 stycznia, to jest dokładnie bodajże artykuł 219, o charakterze wody decyduje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, a więc to też nie skończy się tak, że decyzja starosty będzie decyzją ostateczną, bo my będziemy musieli się od tej decyzji kolejny raz odwołać i boimy się, że sprawa niestety będzie musiała być rozpatrywana przez sąd.
Rozumiem. Pan Michał Kaczmarek, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dziękuję, panie Michale, za rozmowę.
Dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję i do usłyszenia. Takich jezior w naszym województwie jest znacznie więcej, atrakcyjne tereny. Te właśnie dwa jeziora, będziemy obserwować ich przyszłość. Teraz wracamy do Szczecina, Prawobrzeże, spółdzielnia mieszkaniowa Dąb. Temat powracający jak bumerang. Słuchaczka zatelefonowała do nas w sprawie wielokrotnie poruszanej w czasie reakcji. Być może słuchaczka niekoniecznie słuchała tych programów i dlatego dzwoni z takim pytaniem, wątpliwością. Posłuchajmy.
Jestem mieszkanką Szczecina, Prawobrzeże. Mieszkam na ulicy Kostki-Napierskiego i mam taki problem. W związku z tym, że wymieniono nam termostaty, podzielniki przy centralnym ogrzewaniu na dwójkę, co było na Śnieżce, więc wiecząc mieszkanie, po chwili centralne mi się włączyło, tak? Idąc do pracy, zadzwoniłam do spółdzielni mieszkaniowej, pokierowano mnie do administracji, do działu technicznego. Po czym pani mi powiedziała, że jeżeli chcę wywietrzyć mieszkanie, to proszę szmatami lub ręcznikiem zabezpieczyć sobie czujnik. Ja chcę wywietrzyć mieszkanie. Ja jestem zablokowana w tym momencie. Wywietrzam tylko w ciągu 3-5 minut, żeby mi termostat się nie włączył, czujnik, i żebym nie miała dużej dopłaty.
Ileż to telefonów z podobnymi problemami. Właśnie to wietrzenie, te termostaty, wymiana tych zaworów. Do tej pory ludzie, którzy mieli nadpłaty, nagle muszą dopłacać. Każde wietrzenie mieszkania wiąże się z tym, że zaczynają grzać grzejniki, a to oczywiście nabija jednostki. Rozmawialiśmy ze spółdzielnią Dąb. Ileż to razy? Ja mam do Państwa taką propozycję, to właściwie ponawiam, bo już o tym mówiłem. No trzeba by tam się naprawdę zorganizować, zwołać i spróbować zmienić w ogóle sposób rozliczania ogrzewania tych budynków, bloków należących do spółdzielni Dąb. Wiem, że są takie metody, które polegają na rozliczaniu ryczałtowym. Nie ma w mieszkaniu żadnych podzielników. Żadnych mierników, po prostu tyle, ile zużyje cały blok, to jest dzielone na mieszkańców, czy też na powierzchnię poszczególnych lokali i tyle każdy płaci. Można grzać, można się wietrzyć i tyle. Wiem o tym, bo w takim bloku przez pewien czas mieszkałem. Wydaje mi się, że działa to dobrze i nikt nie ma większych wątpliwości. Natomiast z tymi podzielnikami, to już odpowiedź konkretna dla tej pani. Są takie problemy, będą takie problemy. Proszę uważać na wietrzenie. Ręczniki i inne materiały na niewiele się zdadzą. Oczywiście troszeczkę zatrzymują pracę tego termostatu, tego urządzenia, które włącza grzejnik, ale to jest bardzo duża prowizorka. Niestety, tak to w tej chwili wygląda. Dobra wiadomość jest taka, że sezon grzewczy się niebawem skończy. Miejmy nadzieję. Teraz pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry, panie Tomaszu, witam.
Dzień dobry.
To zaczniemy od ulicy Koziorowskiego, to jest na Pogodnie. Pan stamtąd zadzwonił z takim pytaniem.
Dzień dobry, Henryk z Pogodna, a dokładnie z ulicy Kozierowskiego 16. Proszę Państwa, tu od 10 lat stoi pusto, tam jest. Własność miasto, bo plomby widać są z bliku. A do czego zmierzam? Demontowali liczniki w środku, gazowe, tego, tu wiadomo. Ale też z rozpędu Enea zdjęła licznik też na klatce schodowej, bo jest współwłaścicielem, też miasto jest. Ciemno, głucho wszędzie. Złodzieje nam się już włamali do tego, bo nikt nie pilnuje. Pies z kulawą nogą tu nie przychodzi. Od strony ogrodu też próbują się tam włamać. Zimno wszędzie jest, szczury się zalęgły, złodzieje przychodzą. Nic tylko się, no nie wiem, no brak mi słów. Poratujcie nas z tym Kozierowskiego 16-1 numery.
No nie wiem, czy będziemy potrafili poratować. Panie Tomaszu, czy to jest mieszkanie w zasobach miasta Kozierowskiego 16-1?
No jeszcze nie i też nie wiadomo, czy ostatecznie będzie, bo trwa sprawa spadkowa i czekamy na decyzję sądu. Wiemy, że pojawiła się osoba, która twierdzi, rości sobie prawo do tego lokalu, więc do momentu, aż ta sprawa nie zostanie wyjaśniona, no on nie może przejść na własność gminy i Zbilt nie może nim dowolnie dysponować. Także czekamy na decyzję sądu w tej sprawie.
Dowolnie dysponować, a w jakikolwiek sposób może dysponować, no chociażby, nie wiem, zabezpieczyć
nie,
jakoś.
Nie mamy takiej możliwości, rozumiem. Nie mamy prawa wejść. To nie
Czyli
jest
tylko zarządca
własność.
Tutaj pozostaje panu ewentualnie interwencja u zarządcy tego całego budynku. To niewielki budynek tam chyba, nie
tak,
wiem.
Tam tak, tam są bodajże cztery mieszkania w tym budynku. Z tego co wiem, to tam nie ma zarządcy takiego formalnego, natomiast
jakaś wspólnota
na pewno,
mieszkańców tak, sama powinna poradzić sobie z tym, ale rzeczywiście, jeżeli mieszkanie jest zamknięte i trwa spór co do własności, to niewiele można zrobić w tej sprawie. Panie Tomaszu, jeszcze jeden pustostan, tym razem przy ulicy Marcina.
Jestem mieszkańcem Szczecina, mam na imię Ryszard. Od 3 lat stoi puste mieszkanie na ulicy Marcina 59 i tym się nikt nie interesuje, a my w Szczecinie szukamy mieszkania. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękuję, dokładnie 59-27. Panie Tomaszu, to mieszkanie także sprawdzaliśmy, czy to jest we władaniu miasta?
Tak, to mieszkanie już jest we władaniu miasta, czyli jest w zasobie gminy. Z tym mieszkaniem jest taka sytuacja, że ono było oferowane do remontu, natomiast nikt tutaj ostatecznie nie podjął decyzji, żeby je wziąć do remontu i tam zamieszkać. W związku z tym w tym roku przeprowadzony zostanie tam remont na koszt gminy i w tym roku to mieszkanie, jeżeli zostanie już wyremontowane, zostanie zasiedlone osobami, które tam po prostu będą mieszkać.
Panie Tomaszu, teraz Przypominamy temat kamienic, które znajdują się u zbiegu bohaterów Warszawy i Żółkiewskiego. Dwie kamienice, kiedyś pamiętam, tam coś się działo, biura jakieś znajdowały się w tych kamienicach. W tej chwili to są właściwie pustostany, duże pustostany w centrum miasta bohaterów Warszawy, Żółkiewskiego. Jeżeli państwo nie bardzo wizualnie mogą sobie przypomnieć ten rejon, to polecam mapy, można zobaczyć, szybko uświadomić sobie, o czym mówimy. Co z tymi budynkami?
Te budynki obecnie to są budynki gminy miasta Szczecin zarządzane przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Mieliśmy zgłoszenia dotyczące tego, że tam są czasami takie sytuacje, że ktoś się kręci, ktoś próbuje tam wejść, czy wchodzą tam bezdomni. Ja chciałbym tutaj poinformować, że te budynki 2 przy Żółkiewskiego 12 i 12A są dozorowane, aktualnie jest tam dozór elektroniczny, czyli w momencie, kiedy ktoś tam chce wejść, uruchamia się alarm i przyjeżdża ochrona. Oprócz tego również w miarę regularnie tam się pojawia zarządca i jeżeli ma sygnał, że na przykład jakieś okno czy drzwi są wyłamane, to stara się to zabezpieczyć. Dodatkowo takim zabezpieczeniem myślę będzie fakt, że w spółkach chce wydzierżawić teren, który jest wewnątrz tamtego kwartału, tych budynków na parking dozorowany, więc dodatkowo również, jeżeli będzie tam prywatna firma czy osoba, która będzie miała parking, dodatkowo będzie ten teren i te budynki pod okiem tej osoby, więc mamy nadzieję, że w tej sytuacji już takich sygnałów do nas i do państwa również nie będzie.
A jaka będzie przyszłość tych budynków, panie Tomku?
Na ten moment trudno mi powiedzieć, ponieważ spółka zgłosiła zmianę do planu zagospodarowania przestrzennego, aby można było tam ten teren, tę nieruchomość sprzedać w przetargu, aby można wybudować budynek wielorodzinny wraz z usługami w parterze. Natomiast do zmiany planu w planie zagospodarowania przestrzennego na ten moment jeszcze nie można tej procedury przetargowej przeprowadzić.
Mhm, ale rozumiem, że te budynki w tej chwili są bezpieczne, nie ma mowy tam o przebywaniu jakichś bezdomnych, rozpalaniu ognisk, jak to czasami się zdarza w różnych takich
pustostanach. Jeżeli tylko będzie taki sygnał, to tak jak wspomniałem, będziemy reagować. Poza tym jest również ochrona i jeżeli będzie sygnał elektroniczny również, to tam na miejsce się pojawi osoba i będzie sprawdzać. Jeżeli będą również do państwa sygnały, to będziemy także reagować i będziemy się starać, żeby faktycznie nie miało tam miejsca.
Jak domyślam się, intencją miasta jest, żeby te budynki były po prostu mieszkalnymi w przyszłości, tak?
Dobrze tak, taki jest oczywiście, to jest intencja spółki, która zarządza tą nieruchomością, bo to jest teren pod tym względem atrakcyjny. Tam w pobliżu są również takie miejsca, gdzie mieszkanie w takim miejscu również mogłoby być atrakcyjne, stąd jakby taki pomysł, ale czy on zostanie zrealizowany, to dzisiaj jeszcze za wcześnie powiedzieć.
Pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Za rozmowę.
Do usłyszenia.
Teraz zabieram państwa na drogę z Klinisk do Stawna i w drugą stronę. Bardzo rzadko tamtędy się poruszam, już kilka razy telefonuję stamtąd nasz słuchacz, który tą drogą jeździ, bo tam mieszka. Proszę posłuchać telefonu.
Dzień dobry, Tomek, stały słuchacz Stardowca. No znowu dzwonię z prośbą gorącą, bo dzwoni się do Goleniowa, do starostwa. No nic się nie dzieje z tą drogą z Klinisk do Stawna, z Tarnowiec, Tarnówek, tu przez las. Tą szczęśliwą, dziurawą jak ser drogą. Gorąca prośba o interwencję. Dziękuję bardzo, najlepszego.
Dziękujemy za telefon i za życzenia. Zadzwonimy, postaramy się zadzwonić do Goleniowa, zapytać o tę drogę. Postaramy się to zrobić w przyszłym tygodniu, obiecuję. Teraz droga przez Stobno. To jest przedłużenie ulicy Okulickiego ze szczecińskich Gumieniec przez Stobno. Dalej dojeżdża do takiego rozjazdu. Przejazd kolejowy już nieczynny, nieużywany. Rozwidla się w prawo, skręcamy w kierunku Dołuj. Droga wygląda, jakby była zbombardowana po prostu. Fatalny stan tej drogi i napisał słuchacz w tej sprawie. Witam. Tematem, jaki chciałbym poruszyć, to stan drogi Szczecin-Stobno. Obecnie stan tej drogi to ogromne i realne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a co za tym idzie, zdrowia i życia uczestników tej drogi. Dwa dni temu pokonywałem ten odcinek ponownie i to, co zastałem, to tragedia i przerażenie. Proponuję koniecznie przejechać się tym odcinkiem w obie strony na potwierdzenie moich spostrzeżeń. Obecnie to slalom między dziurami, a zachowanie kierowców to często ocieranie się o kolizję czy też o wypadek. Ponadto głębokość tych dziur to z pewnością w wielu przypadkach około 20 cm, a może i więcej. Czy czekamy na tragedię na drodze? Czy potrzebna jest śmierć uczestnika ruchu, żeby doraźnie poprawić jej obecny stan? Gdzie odpowiedzialność osób odpowiedzialnych za monitoring stanu tej drogi? Pan Hubert napisał. Starostwo powiatowe w Policach kłania się. Dzisiaj rozmawiałem z panem Mateuszem Frąckowiakiem, rzecznikiem prasowym powiatu polickiego. Zapewnił, że w przyszłym tygodniu doraźnie dziury na tej drodze zostaną połatane. W tej chwili firma, która łata dziury, pracuje koło Ustowa i w następnej kolejności, czyli przyszły tydzień, to będzie Stobno właśnie, ta droga, być może także w Dołujach. Tam jest tragiczna po prostu sytuacja i te dziury muszą zostać załatane, bo jak słuchacz zauważył, 20 cm, a może i więcej, to urwanie koła spokojnie. Natomiast mieliśmy także informację i na naszej antenie w czasie reakcji przekazywaliśmy ją ze Starostwa Powiatowego w Policach, że ta droga ma przejść gruntowny remont i zupełnie zmienić się ma jej oblicze. Kiedy to nastąpi? Prawdopodobnie, być może, jeśli się uda, jeszcze w tym roku, w 2018 roku. Pan Mateusz Frąckowiak zapewnia, że już powiat policki otrzymał 3 miliony dotacji z budżetu państwa na ten cel, na remont tej drogi. W sumie na całość remontu potrzeba 15 milionów, a zatem pozostaje do zdobycia 12. No i powiat policki robi wszystko, żeby te brakujące 12 milionów zdobyć. Nie będę państwu opowiadał szczegółów, bo to nie jest istotne. Jeżeli tylko pieniądze będą, to w tym roku, miejmy nadzieję, że tak się stanie, droga zostanie gruntownie wyremontowana i o dziurach na długo, miejmy nadzieję, zapomnimy. Pan Marek Duklanowski, radny, przewodniczący Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska jest z nami. Panie Marku, dzień dobry. Witam serdecznie.
Dzień dobry, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo bardzo... jadę autem na słuchawce.
Niech pan się zatrzyma, panie Marku.
Ale to słuchaweczkę mam, więc handsfree, że tak głośno powiem, mówiący, mam nadzieję, dobrze. Że jakościowo jest dobrze.
Dobrze. Panie Marku, teraz zaprosimy naszych słuchaczy na Stare Nowe Miasto Szczecińskie. Właściwie naszą rozmowę wywołał słuchacz, który obserwował działania Straży Miejskiej na ulicy Mściwoja i napisał, przypomnę fragmenty tego maila. Właśnie z mojego okna widzę interwencję Straży Miejskiej na ulicy Mściwoja na Podzamczu. Sęk w tym, że jest 8 rano i stoi jeden źle zaparkowany samochód i dzielni strażnicy działają. Wieczorem, kiedy to w tym samym miejscu było 200 źle zaparkowanych pojazdów, walentynki były, to i całe miasto zjechało się do restauracji i każdy chciał dosłownie zaparkować przed knajpą. Dalej słuchacz troszeczkę narzeka na działania Straży Miejskiej, ale my właściwie wracamy do tematu parkujących samochodów. Właściwie zastawione samochodami jest całe to Stare Miasto, ten rynek sienny zwłaszcza. No i pytanie do pana Marka Duklanowskiego. Czy jest szansa, żeby to się zmieniło? Żeby ta nasza mikroskopijna szczecińska starówka trochę przypominała starówkę, a nie po prostu gigantyczny parking z biurami, z restauracjami i innymi rzeczami?
Ja stoję, panie redaktorze i szanowni państwo, na tym samym stanowisku, na którym państwo stoją i na którym stoi pewnie większość mieszkańców naszego miasta. Natomiast oczywiście jako radni popieraliśmy inicjatywę związaną z tym, żeby starówkę uwolnić czy całościowo, czy częściowo od tych samochodów zaparkowanych nielegalnie. Niemniej jednak, tu państwu powiem, rzucając kolejny kamyczek do ogródka pracowników magistratu, 9 chyba miesięcy temu mieliśmy wyjazdowe posiedzenie komisji, ono odbyło się w Starym Ratuszu właśnie przy rynku siennym przy ulicy Mściwoja. Nie było oczywiście na nim żadnego władnego urzędnika z magistratu, który odpowiadałby za sprawy związane z ruchem i z możliwością podjęcia tutaj w tej kwestii decyzji. Mieliśmy rzeczywiście tylko strażników miejskich, natomiast nikogo, kto mógłby podjąć decyzję odnośnie tego, co dalej ze starówką. I na pismo, które kierowaliśmy w związku z różnymi pomysłami, czy też wprowadzenia tych dróg do kategorii dróg publicznych, co pozwoliłoby na wprowadzenie w tym miejscu strefy parkowania albo zamknięcia w całości ruchu, mimo 9 miesięcy upływu czasu nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Zresztą ja się nie dziwię, bo to nie jedyna tego typu sytuacja. Magistrat generalnie nie odpowiada radnym, nie interesuje się tematami mieszkańców i tak to wygląda w efekcie czasami państwo mają u siebie jednego czy drugiego urzędnika, który opowiada, jak to odpowiada na tematy związane z problemami mieszkańców, ale niestety doświadczenie mamy tutaj inne i wygląda na to, że wszyscy są chyba usatysfakcjonowani, oprócz tych osób, którym to faktycznie przeszkadza, stanem panującym na Podzamczu.
Panie Marku, no ale wszyscy się zgadzamy z tym, że to nie może być parkingowiec. Już nie mówię o samochodach źle zaparkowanych, ale nawet o tych, które parkują w zasadzie w miejscach dozwolonych. Ładne miejsce. Chcielibyśmy, żeby to, tak jak już powiedziałem, choć trochę przypominało taką starówkę z prawdziwego zdarzenia. Z tego, co wiem, to jakiekolwiek plany ograniczenia możliwości parkowania zawsze spotykały się ze sprzeciwem kierowców, którzy tam dojeżdżają, pracują bądź po prostu mieszkają. Ale wydaje się, że tutaj interes miasta jako całości jest ważniejszy i dobrze by było to miejsce uwolnić od parkujących aut. Czy taka jest intencja radnych? Wszystkich, może części, może większości?
Panie redaktorze, myślę, że dużej, przeważającej bardzo większości. Ja nie spotkałem się z żadnym głosem, który mówiłby przeciwko tego typu poglądowi, w jakikolwiek sposób wyrażał się. Natomiast oczywiście jako komisja kilkunastoosobowa nie jesteśmy też reprezentantami całej Rady, ale prawdą jest, że no, tak jak na posiedzeniu komisji rozmawialiśmy, podsumowywaliśmy później to posiedzenie już na miejscu, nie było osoby na posiedzeniu komisji, która oceniałaby to inaczej, że tam należy utrzymać status quo. Ale prawdą jest również, niestety, że nie wszyscy są zwolennikami zamknięcia tam ruchu, z tego względu, że przecież właśnie ci kierowcy, którzy parkują. Ja tutaj, panie redaktorze, przełączam się w tej chwili z powrotem za słuchawki, bo jestem już pod magistratem. Mhm. Niestety jest tak, że ci kierowcy, którzy tam parkują, generalnie w większości łamią przepis. Tam jest na większości ulic tak zwana strefa zamieszkania, czyli ograniczona znakami D40 na wjeździe i D41 na wyjeździe, która pozwala na parkowanie tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Tych miejsc wyznaczonych są łącznie 3, między innymi Rynek Nowy. To ten rynek obok dawnego hotelu Arkona, to ten plac. Później taki malutki placek, kilka ulic właściwie, jedna równoległa do ulicy Jana Skolna na dole przy tej ciągnącej się budowie i fragment ulicy, zdaje się, Wielkiej Odrzańskiej, równoległy do Wyszyńskiego w pobliżu tej ulicy. W pozostałych miejscach parkować nie wolno. Tam w każdym momencie doby, ale tak powiedzmy za dnia, jest tak, że każdy, kto by się przeszedł, naliczyłby około 120-150 zaparkowanych nielegalnie samochodów, należących w większości pewnie do urzędników czy Urzędu Marszałkowskiego, czy też pracowników sądu, bo ludzie często zostawiają tam samochody, idą 500 metrów do miejsca pracy i tyle. I traktują to miejsce jako miejsce, w którym można rzeczywiście sobie swobodnie samochód zostawić i bezkarnie, co gorsza. Mhm. I tak to niestety wygląda. Natomiast wydaje mi się, że nie ma woli politycznej ze strony wyższych urzędników, która by powiedziała, że można to miejsce zrobić jako miejsce przyjazne dla mieszkańców.
Niestety, dobrze, panie Marku, to w takim razie
po oczekiwaniach mieszkańców tak. Nie ma odpowiedzi.
Jakie mogą być działania radnych, jakie mogą być działania komisji, żeby status tego miejsca zmienić i żeby troszeczkę przerzedzić liczbę samochodów tam?
Wie pan, to jest po naszej stronie jest tylko oczekiwanie. Jest wysyłanie pism do prezydenta ze stanowiskami nas jako przedstawicieli komisji, być może również całej Rady w formie nawet uchwały, ale to są uchwały kierunkowe, co do których prezydent może swobodnie sobie nimi dysponować. My mamy taką uchwałę odnośnie zwiększenia roli ruchu pieszego poprzez powołanie choćby tak zwanego rzecznika pieszych, ale to nie spotkało się z żadnym odzewem ze strony prezydenta, mimo tego, że uchwałę przyjęliśmy przy sprzeciwie oczywiście radnych prezydenckich 2 lata temu i od tego czasu nie wydarzyło się nic. Ani nie mamy informacji na temat tego, jak wyglądać mają standardy wykonawcze co do chodników, ani też nie mamy informacji na temat takiego oficera pieszego, czyli osoby bądź komórki zajmującej się sytuacją pieszych w mieście. I to pokazuje, że piesi w mieście są kompletnie podrzędną kategorią niestety. Mhm. I tak też również ta sprawa Podzamcza w podobnym kierunku idzie.
Panie Marku...
Ale będziemy działać. Żeby nie było pesymizmu do samego końca, no na pewno nie spoczniemy. Natomiast oczywiście decyzja jest po stronie prezydenta i tyle. Także co prawda boję się, że w roku wyborczym prezydent nie będzie chciał podjąć decyzji złej dla tych tam kilkudziesięciu czy stu osób parkujących, bojąc się narażenia i pisania też niektórych redakcji, bo to, że państwo się tym tematem zajmują, to jedno, ale tam jest jedna redakcja gazety codziennie wychodzącej w Szczecinie, która prowadziła swego czasu kampanię przeciwko na przykład zabraniu możliwości parkowania choćby na rynku siennym, bo na nim dzisiaj parkować nie wolno, ale ta gazeta sprzeciwiała się bardzo mocno przeciwko temu. Pojawiały się artykuły, że oto na ulicy Środowej, na której parkować oczywiście nie wolno, ale trzeba parkować i poprzez to, że na rynku siennym kiedyś zabrano miejsca parkingowe, doszło do potrącenia motocyklisty, bo ten motocyklista wyjeżdżał sobie gdzieś z boku i kierowca inny go nie widział, bo wszystko było pozastawiane. A to wszystko przez to, że zamknięto rynek sienny dla parkowania. Więc tutaj to też nie jest jednoznaczne. Po stronie państwa jako mediów też nie ma jednoznaczności. I po stronie mieszkańców, bo są ci, którzy łamią przepisy i oni będą zwolennikami parkowania tam kompletnie nielegalnie. I to no niestety magistrat się przechyla za tymi ludźmi, którzy łamią przepisy. Nie tylko w tym miejscu zresztą.
Panie Marku, dzisiaj do programu także zaprosiliśmy pana Marcina Harenzę, kierownika zespołu do spraw organizacji ruchu. Oczywiście nie chodziło o wywołanie jakiejkolwiek dyskusji czy sporu na ten temat. Chcieliśmy tylko zapytać o stan faktyczny dzisiaj i czy ewentualnie byłaby taka możliwość, żeby te parkujące samochody, no ludzie gdzieś muszą parkować, to jest oczywiste, skierować w inne miejsce, na przykład pod trasę zamkową. Czy tam dałoby się jeszcze poszerzyć troszeczkę ten obszar, żeby te samochody mogły gdzieś tam się zmieścić i ewentualnie na starówkę już kierowcy i pasażerowie dochodziliby pieszo. Nie wiemy tego. Mam nadzieję, że z panem Marcinem...
Panie redaktorze, ja panu powiem tak, że pan Marcin Harenza tutaj, jeśli idzie o kwestię oznakowania w tym miejscu konkretnie, bo to on najprawdopodobniej rzeczywiście odpowiadał za to, choć jest to droga wewnętrzna, ale tutaj oznakowanie jest prawidłowe. Tutaj jest kwestia tego, że my nie egzekwujemy tego oznakowania. Zresztą i nawet na terenach przylegających już do tej części tych wąskich uliczek, czyli ulicę Mściwoja i Panieńską, która też właściwie w wielu miejscach jest objęta zakazem zatrzymywania czy zakazem postoju i tam jest to nierespektowane. Co do parkowania pod trasą zamkową, też Marcin Harenza pomagał w wielu sytuacjach poprzez umieszczenie słupków blokujących wjazd samochodów, choćby pod tę łącznicę, taką południową trasy zamkowej, blisko Baszty Panieńskiej, bo kierowcy wjeżdżali jadąc po kilkadziesiąt metrów wzdłuż tą drogą rowerową i tam wtedy sytuacje były czasami takie, zresztą sam ich doświadczałem, że raptem na drodze rowerowej człowiek się znajduje i jedzie naprzeciwko niego kierowca, który oczywiście macha ręką, żeby rowerzysta czy też piesi, bo w tym miejscu chodnik jest, chodzenie odbywa się też po drodze dla rowerów, zgodnie z przepisami zresztą, żeby wszyscy schodzili, bo ten kierowca w to miejsce wjeżdża. Marcin Harenza zorganizował to tak, że te słupki stoją w tym miejscu, uniemożliwiając wjazd. Zresztą próbuje uszczelniać to te wszystkie miejsca pod trasą zamkową i ja myślę, że jeśli o to miejsce chodzi, to tam już wolnych przestrzeni też nie ma. Prawda jest taka, że my musimy jednak myśleć o zmianie preferencji transportowych częściej niż o tym, żeby samochody za wszelką cenę gdzieś upchać, bo miasto nie jest z gumy niestety i tutaj trzeba bardziej myśleć jednak o zakazach i o ich egzekwowaniu, jednocześnie dając marchewkę w postaci transportu publicznego.
I o preferencjach transportowych i o transporcie publicznym i rozwiązaniach, które by trochę odciążyły miasto od samochodów, mówiliśmy w czasie reakcji wielokrotnie. Panie Marku, na dzisiaj dziękuję. Wrócimy do tematu.
Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję, do widzenia.
Przewodniczący Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska i jeszcze komentarz, który został zarejestrowany pod naszym czujnym numerem.
Witam panu, maszynę, chciałem taką tylko małą uwagę, że w takich miejscach w Legnicy czy we Wrocławiu w ogóle nie ma ruchu samochodowego, tam jest zakaz, tam mogą chodzić sobie normalnie ludzie i wcale nie jest potrzebne, żeby wjeżdżały tam samochody i można było zrobić również tak samo w Szczecinie. Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy panu.
Dziękujemy za ten telefon. Pan Marcin Harenza, udało nam się do pana dodzwonić, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu. Panie Marcinie, dzień dobry, niewiele już czasu nam zostało.
Dzień dobry państwu.
Krótko, tak jak już słyszeliśmy od pana Marka, pochwały, jeżeli chodzi o oznakowanie w tej chwili całego tego...
O to dziękuję, bo nie słyszałem też.
Całego tego terenu, panie Marcinie. Czy zdarza się tak, czy często to jest, czy obserwuje pan, że te przepisy, które tam obowiązują, znaki, które nakazują odpowiednie zachowanie się, są nagminnie łamane?
No niestety muszę tutaj potwierdzić tę sytuację. My od pewnego roku, już praktycznie standardowo do 2013 roku, już teraz jest za krótko, żeby wymieniać, ile to różnego rodzaju prób w zmianach organizacji ruchu oraz montażu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci słupków i innych urządzeń wprowadziliśmy na terenie Starego Miasta, czy chociażby strefę zamieszkania, gdzie można parkować tylko w miejscach wyznaczonych w tym w celu, czyli tam, gdzie można było możliwość, wyznaczyliśmy znakami pionowymi, a nawet i poziomymi miejsca postojowe. Tam, gdzie nie można parkować, stawiliśmy słupki blokujące, jakieś gdzie zakazy zatrzymywania. Pragnę zauważyć, że praktycznie biorąc cały rejon Podzamcza, czyli pomiędzy ulicą Wyszyńskiego, Księcia Mściwoja i tutaj Wielka Odrzańska, są to wszystkie drogi wewnętrzne, nie stanowiące dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, stąd oznakowanie jako strefa zamieszkania i drogi wewnętrzne. Częściowo są to drogi należące do miasta, częściowo są to drogi należące dalej do prywatnych przedsiębiorców, prywatnych podmiotów.
Czyli problemy. Czyli muszę tutaj trochę zakończyć i przerwać, czyli na takich drogach właściwie miasto nie za bardzo może ingerować w sposób zachowania się kierowców, parkowanie i tak dalej.
Te oznakowanie strefy zamieszkania dotyczy zarówno dróg publicznych, jak i dróg wewnętrznych, czyli tutaj, gdzie całe Podzamcze, mamy drogi wewnętrzne już bez względu na to, czy są to miasta, czy są to tereny prywatne, to oznakowanie strefy zamieszkania wciąż obowiązuje, bo takie mniej więcej są przepisy.
Musimy kończyć na dzisiaj. W przyszłym tygodniu, mam nadzieję, wrócimy do rozmowy i porozmawiamy o teraźniejszości tego terenu i może nawet o przyszłości. Jak miasto to
widzi? Oczywiście, jak najbardziej polecam się, no bo tutaj sytuacja jest, no nie da się jej wytłumaczyć w ciągu 2-3 minut anteną.
Pan Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia. Dziękuję.